Pociąg składał się z 30 wagonów towarowych, którymi jechali żołnierze, z kilku odkrytych platform z wozami i karabinami maszynowymi i jednego osobowego wagonu dla oficerów. Obudził się Maciuś z lekkim bólem głowy. Prócz tego bolała go rozbita noga, plecy i oczy. Ręce miał brudne i lepkie, a przy tym dokuczało mu nieznośne swędzenie. Wstawajcie, raki, bo zupa wam wystygnie. Nieprzyzwyczajony do żołnierskiej strawy, Maciuś zaledwie parę łyżek przełknął. Jedz, bracie, bo nic innego nie dostaniesz. Zachęcał go Felek, ale bezskutecznie. Głowa mnie boli. Słuchaj, Tomek, nie myśl tylko chorować, szepnął zafrasowany towarzysz. Na wojnie wolno być rannym, ale nie chorym. I Felek zaczął się nagle drapać. Stary miał rację, powiedział. Już juchy oblazły. A ciebie nie gryzie? Kto? Zapytał Maciuś. Kto? Pchły. A może co gorszego? Stary mi mówił, że na wojnie mniej dokuczają kule niż te zwierzątka. Maciuś znał historię nieszczęsnego królewskiego lokaja i pomyślał, jak też wygląda owad, który tak rozgniewał wtedy króla. Ale nie było czasu długo myśleć, bo nagle kapral zawołał, chowajcie się, porucznik idzie. Wepchnięto ich w kąt wagonu i przykryto. Sprawdzano odzież. I tak się jakoś stało, że zbywało coś temu i tamtemu, a że w wagonie był jeden żołnierz krawiec, a zamiłowany w swym zawodzie, więc z nudów wziął się chętnie do uszycia dla ochotników żołnierskiego uniformu. Gorzej było z butami. Słuchajcie, chłopcy, czy wy naprawdę myślicie wojować? Na to jedziemy. Tak, to tak, ale marsze są ciężkie. Buty dla żołnierza to pierwsza rzecz po karabinie. Dopóki nogi masz zdrowe, toś żołnierz, a natrzesz je sobie, toś dziad. Zdechł pies. Na nic. Tak sobie gważąc jechali powoli. Przystanki były długie. To ich zatrzymywano na stacjach godzinę i dłużej, to stawiano na boczne szyny, aby przepuścić ważniejsze pociągi, to cofano na stacje, które już przejechali, to zatrzymywano o parę wiorst przed dworcem, bo linie były zajęte. Żołnierze śpiewali. Ktoś grał na harmonii w sąsiednim wagonie. Nawet tańczyli na licznych postojach. A Maciusiowi i Felkowi czas tym bardziej się dłużył, że ich nie wypuszczano z wagonów. Nie wychylajcie się, bo porucznik zobaczy. Maciuś czuł się tak zmęczony, jakby nie jeden, ale pięć wielkich bojów przeżył. Chciał zasnąć, nie mógł, bo mu dokuczało swędzenie. Chciał wyjść, nie można, a duszno było w wagonie. Wiecie, dlaczego tak długo stoimy? Przyszedł z nowiną jeden z żołnierzy. Wesoły, żywy, coraz się gdzieś wśrubował i z inną powracał wiadomością. No co? Pewnie nieprzyjaciel most wysadził w powietrze albo tor uszkodził. Nie, nasi dobrze mostów pilnują. Więc węgla zabrakło, bo kolej nie przewidziała, że ma być zapas dla tylu pociągów. Może szpieg jaki uszkodził parowóz? I to nie. Wszystkie transporty wstrzymano, bo będzie przejeżdżał pociąg królewski. A któż u pioruna będzie nim jechał? Bo chyba nie król Maciuś. Jego tam bardzo potrzeba. Potrzeba czy nie potrzeba, a on król i tyle. Królowie teraz na wojny nie jadą. Inni może nie jadą, a Maciuś może jechać. Wtrącił się nagle Maciuś, choć go Felek ciągnął za kapotę. Wszyscy królowie jednakowi. Dawniej to tam może było inaczej. Co my tam wiemy, jak było dawniej? Może tak samo leżeli pod pierzyną, a że nikt nie pamięta, więc kłamią. Co mają kłamać? No powiedzcie, ilu królów zabili na wojnie, a ilu żołnierzy? No bo król jest jeden, a żołnierzy dużo. A ty byś może chciał jeszcze więcej jak jednego. I z takim jednym dosyć kramu. Maciuś uszom własnym nie wierzył. Tyle się nasłuchał o miłości narodu do króla, a szczególniej wojska. Jeszcze wczoraj myślał, że musi się ukrywać, żeby z nadmiaru miłości nie wyrządzili mu szkody. A teraz widzi, że gdyby odkryto, kim jest, nie wzbudziłoby to wcale zachwytu. Dziwne. Wojsko jedzie bić się za króla, którego nie lubi. Bał się Maciuś, żeby czego na ojca nie powiedzieli. Ale nie, nawet go pochwalili. Nieboszczyk nie lubił wojen. Sam nie chciał się bić i narodu do wojny nie zmuszał. Uwaga ta przyniosła pewną ulgę zbolałemu sercu Maciusia. I po prawdzie, Co król będzie robił na wojnie? Prześpi się na trawie, zaraz kataru dostanie. Pchły mu spać nie dadzą. Od zapachu żołnierskiego sukna głowa go rozboli. I skórę mają delikatną, i nosy delikatne. Maciuś był sprawiedliwy. Nie mógł nie przyznać, że mają rację. Wczoraj spał na trawie i ma naprawdę katar. I głowa go boli, i skóra cała nieznośnie swędzi. No, chłopcy, dajcie pokój, i tak nic nie wymyślimy. Lepiej sobie co wesołego zaśpiewać. Jedziemy! Krzyknął ktoś. I naprawdę pociąg dość szybko ruszył. Bo tak się jakoś dziwnie składało, że ile razy kto powiedział, że pociąg stać będzie długo, pociąg ruszał nagle i żołnierze wskakiwali w biegu, a nie jeden nie zdążył i zostawał w drodze. Uczą nas tak w drodze, żeby się nie gapić, domyślał się któryś. Zajechali na większą stację i naprawdę się okazało, że przejeżdżać będzie jakaś wielka figura, flagi, warta honorowa, jakieś damy biało ubrane i dwoje dzieci z pięknymi bukietami. Królewskim pociągiem jedzie na front sam minister wojny. Znów postawili pociąg na sąsiedniej linii, gdzie stali całą noc, którą Maciuś przespał kamiennym snem. Głodny, zmęczony i smutny spał Maciuś i nic mu się nie śniło. Od świtu czyszczono i myto wagony. Porucznik biegał i sam wszystkiego doglądał. Trzeba was schować, chłopcy, bo będzie krewa, powiedział kapral. I Felek z Maciusiem zostali przyjęci do ubogiej izdebki zwrotniczego. Poczciwa żona zajęła się wojakami. Ciekawa też była, myśląc, że od małych więcej się czego dowie. Oj, dzieci, dzieci, biadała. I po co wam to było? Nie lepiej chodzić do szkoły? Dawno wojujecie? Gdzie byliście? Dokąd jedziecie? Dobra pani gospodyni, chmurnie odpowiedział Felek. Ojciec nasz jest plutonowy. I tak nam na odjezdnym powiedział. Dobry żołnierz nogi ma do marszów, ręce do karabina, oczy do patrzenia, uszy do słuchania, a język na to, żeby go trzymać za zębami, dopóki ich łyżka nie otworzy z zupą żołnierską. Żołnierz jednym karabinem jednej broni głowy, a jednym głupim językiem zgubić może nie tylko własną głowę, ale całego oddziału. Skąd i dokąd jedziemy, to tajemnica wojenna. Nic nie wiemy i nic nie powiemy. Aż usta otworzyła szeroko dobra zwrotniczowa. Kto by się to spodziewał? Malec, a gada jak stary. Macie rację, bo dużo szpiegów między wojskiem się włóczy. Ubierze taki siaki mundur żołnierski i wypyta, wywie się o wszystkim, a potem hajda do nieprzyjaciela. I z wielkiego szacunku nie tylko napoiła ich herbatą, ale i kiełbasy dała. Smakowało Maciusiowi śniadanie, tym bardziej, że i umył się jak należy. Pociąg królewski! Pociąg królewski! Rozległo się wołanie. Felek wlazł z Maciusiem na drabinę, która stała przy obórce zwrotniczego i patrzyli. Jedzie. Piękny pociąg osobowy z dużymi oknami wjeżdża na stację. Orkiestra gra hymn narodowy. W oknie stoi dobrze Maciusiowi znany minister wojny. Oczy ministra spotkały się na chwilę z oczami Maciusia. Maciuś drgnął i szybko się pochylił. Co by to było, gdyby go poznał minister? Minister nie mógł poznać Maciusia. Po pierwsze dlatego, że myśl jego była zajęta bardzo ważnymi sprawami. A po drugie dlatego, że już po ucieczce Maciusia, którą prezes ministrów ukrył przed wszystkimi, o czym później się powie, Maciuś podrobiony żegnał go na drogę w stolicy. Minister spraw zagranicznych kazał mu się przygotować do wojny z jednym, a bić się trzeba aż z trzema królami. Minister wojny miał teraz o czym myśleć. Łatwo powiedzieć, idź i bij się, kiedy aż trzech na ciebie idzie. Co z tego, że pobije jednego albo dwóch nawet, jeżeli go trzeci położy? Żołnierzy by może starczyło, ale ani karabinów nie ma ile potrzeba, ani armat, ani odzieży. To też minister taki plan obmyślił. Rzuci się znienacka, rozbije pierwszego nieprzyjaciela, zabierze mu wszystko, co on przygotował do wojny i dopiero weźmie się do drugiego. Przykro było trochę Maciusiowi, gdy patrzał, jak wojsko stało na baczność, jak ministrowi dawano kwiaty i orkiestra bez przerwy grała. Mnie się to wszystko należy, pomyślał. Ale że był sprawiedliwy, więc zaraz sam sobie wszystko wytłumaczył. Tak, łatwo chodzić i salutować, słuchać muzyki i brać bukiety. Ale powiedz no, mój Maciusiu, czy wiedziałbyś, dokąd posyłać wojsko, kiedy nie umiesz jeszcze geografii? Bo co wie Maciuś? Zna trochę rzek i gór i wysp. Wie, że ziemia jest okrągła i obraca się dookoła osi. Ale taki minister musi znać wszystkie fortece, wszystkie drogi, musi znać każdą ścieżkę w lesie. Prapradziadek Maciusia wygrał wielką bitwę, bo kiedy nieprzyjaciel prowadził na niego wojska, on schował się w lesie. Przeczekał, aż nieprzyjaciel wejdzie głęboko w las, a sam gęstymi ścieżkami zaszedł od tyłu i rozbił go na głowę. Nieprzyjaciel myślał, że spotka wojsko pradziadka z przodu, a on uderzył niespodzianie z tyłu i jeszcze go wepchnął w bagna. A Maciuś, czy zna swoje lasy i błota? Pozna je teraz. Gdyby siedział w stolicy, znałby tylko swój ogród królewski, a tak zobaczy całe swoje państwo. Mieli słuszność żołnierze, że śmieli się z Maciusia. Maciuś jest bardzo jeszcze małym i mało uczonym królem. Może i źle się stało, że wojna tak od razu wybuchła. Żeby choć za 2 lata, albo za rok jakiś. Teraz muszę opowiedzieć, co działo się w pałacu, kiedy spostrzeżono, że nie ma króla. Wchodzi rano do sypialni najstarszy lokaj i oczom nie wierzy. Okno otwarte, łóżko rozrzucone, a Maciusia ani śladu. Mądry był królewski lokaj. Zamknął na klucz sypialnię, pobiegł do mistrza ceremonii, który spał jeszcze, obudził go i do ucha powiedział: Jaśnie wielmożny mistrzu ceremonii, król zginął. Mistrz ceremonii w największej tajemnicy zatelefonował do prezesa ministrów. Nie upłynęło 10 minut, gdy w szalonym pędzie zajechały 3 samochody. Prezesa ministrów, ministra spraw wewnętrznych, prefekta policji. Ukradli króla. To przecież jasne. Nieprzyjacielowi musiało bardzo na tym zależeć, żeby ukraść króla. Wojsko się dowie, że nie ma króla, więc bić się nie zechce. I bez boju nieprzyjaciel zawładnie stolicą. Kto wie, że nie ma króla? Nikt nie wie. To dobrze. Musimy się tylko dowiedzieć, czy Maciuś został uprowadzony, czy też zabity. Panie prefekcie policji, proszę to zbadać. Czekam za godzinę na odpowiedzi. W Parku Królewskim była sadzawka. Może utopili Maciusia. Sprowadzono z Ministerium Morskiego ubranie nurka. Ubranie nurka to jest taki żelazny klosz z okienkami i rurą, przez którą się pompuje powietrze. Prefekt policji włożył na głowę ten klosz, spuścił się na dno sadzawki, chodzi i szuka, a z góry mu marynarze pompują powietrze. Ale Maciusia nie znalazł. Wezwano do pałacu doktora i ministra handlu. Wszystko robiono w największej tajemnicy, ale coś trzeba było przecież powiedzieć, bo służba wiedziała, że się coś stało, kiedy ministrowie od samego rana latają jak opętani. Więc powiedzieli, że Maciuś jest niezdrów i doktor zapisał mu na śniadanie raki i dlatego prefekt policji wlazł do sadzawki. Zagranicznemu guwernerowi powiedziano, że Maciuś lekcji mieć nie będzie, bo leży w łóżku. Obecność doktora upewniła wszystkich, że to jest prawda. No dobrze, więc dziś możemy już być spokojni, powiedział minister spraw wewnętrznych, ale co jutro zrobimy? Jestem prezesem ministrów i głowę mam nie od parady, zaraz zobaczycie. Przyjechał minister handlu. Czy pan pamięta tę lalkę, którą Maciuś kazał kupić dla Irenki? Doskonale pamiętam, a bo małą mi zrobił awanturę minister finansów, że na głupstwa wydaje pieniądze. Więc jedź pan w tej chwili do fabrykanta i powiedz pan, że na jutro musi być podług fotografii Maciusia zrobiona taka lalka, żeby nikt, ale to nikt nie poznał, żeby wszyscy myśleli, że to naprawdę żywy Maciuś. Prefekt policji wyszedł z sadzawki i dla niepoznaki wyciągnął 10 raków, które zaraz odesłano z wielkim hałasem do królewskiej kuchni. A doktor napisał pod dyktando receptę. Recepta. Zupa rakowa. Ex 10 raków dosis una. Stosowanie co 2 godziny łyżka. Kiedy dostawca jego królewskiej mości usłyszał, że sam minister handlu czeka go w gabinecie, aż ręce zatarł z radości. Znów Maciusiowi strzeliło coś do głowy. Obstalunek tym bardziej mu był potrzebny, że z chwilą wybuchu wojny wszyscy prawie ojcowie i wujaszki wyjechali i nikt nie miał głowy do kupowania lalek. Panie fabrykancie, terminowy obstalunek. Lalka musi być gotowa na jutro. To będzie trudno. Prawie wszyscy robotnicy poszli na wojnę. Zostały tylko robotnice i chorzy. A przy tym zawalony jestem robotą, bo prawie każdy ojciec, idąc na wojnę, kupuje dzieciom swoim lalki, żeby nie płakały i nie tęskniły i były grzeczne. Fabrykant kłamał jak najęty, bo nikt z jego robotników nie poszedł na wojnę, bo takim mało płacił za robotę, że wszyscy z głodu byli chorzy i niezdatni do służby wojskowej. Obstalunków żadnych nie miał, a powiedział tak, bo za lalkę chciał wziąć dużo pieniędzy. Aż oczy mu się zaśmiały, kiedy się dowiedział, że tą lalką ma być Maciuś. Uważa pan, król musi się często pokazywać. Będzie jeździł powozem po mieście, żeby nie myśleli, że się boi, że jest wojna i siedzi schowany. A po co dziecko wozić tak ciągle po mieście? Może być deszcz, zaziębi się albo co. A rozumie pan, że właśnie teraz dbać trzeba o zdrowie króla. Za mądry był fabrykant, żeby się nie domyśleć, że tak mu tylko mówią, że tu jest jakaś tajemnica. Więc koniecznie na jutro? Na jutro, na 9 rano. Fabrykant wziął pióro, niby to coś liczył. Maciusia musi przecież zrobić z najlepszej porcelany. Nie wie, czy mu starczy. Tak, to musi bardzo drogo kosztować. I robotnikom więcej zapłacić musi za tajemnicę. A tu maszyna mu się zepsuła. Ile to reparacja będzie kosztowała? No, i te obstalunki musi odłożyć. Liczył, liczył długo. Panie ministrze handlu, gdyby nie wojna, ja rozumiem przecież, że teraz są wielkie wydatki na wojsko i armaty, gdyby nie wojna, musielibyście dwa razy więcej zapłacić, więc niech będzie. No, już ostatnia cena. I powiedział taką sumę, że minister aż jęknął. Ależ to zdzierstwo! Panie ministrze, pan obraziłeś przemysł narodowy. Minister zatelefonował do prezesa, bo sam bał się tyle pieniędzy płacić. Ale bojąc się, żeby rozmowy ktoś nie podsłuchał zamiast lalka, powiedział armata. Panie prezesie ministrów, strasznie drogo chcą za tę armatę. Prezes ministrów domyślił się zaraz, o co chodzi, więc powiedział: nie targuj się pan, tylko powiedz, że musi za pociągnięciem sznurka salutować. Telefonistka bardzo się zdziwiła, co to za nowe armaty, które mają salutować. Fabrykant zaczął się rzucać. On do obstalunku dołoży, to nie jego rzecz. Niech się zwrócą do królewskiego mechanika albo zegarmistrza. On jest poważny przemysłowiec, a nie magik. Maciuś będzie zamykał oczy, ale salutować nie będzie i basta. Wreszcie i na to zgoda, ale nie opuści ani złamanego szelonga. Spocony i głodny wracał minister handlu do domu. Spocony i głodny wrócił prefekt policji do pałacu. Już wiem, jak Maciusia ukradli. Obejrzałem wszystko dokładnie. Było tak. Kiedy Maciuś spał, zarzucono mu na głowę worek i wyniesiono do królewskiego ogrodu, tam gdzie rosną maliny. Między malinami jest wydeptane miejsce. Tam Maciuś zemdlał, więc dano mu na otrzeźwienie maliny i wiśnie. Leży tam 6 pestek od wisien. Kiedy przenoszono Maciusia przez parkan, musiał się bronić, bo na korze drzewa są ślady błękitnej krwi. Dla niepoznaki wsadzono go na krowę. Sam prefekt widział ślady krowich nóg. Potem droga prowadzi do lasu, gdzie znaleziono worek. A potem na pewno ukryto gdzieś żywego Maciusia, a gdzie, prefekt nie wie, bo miał mało czasu i nie mógł się nikogo pytać, żeby nie zdradzić tajemnicy. Należy pilnować zagranicznego guwernera, bo jest bardzo podejrzany. Pytał się, czy może odwiedzić Maciusia. A oto są pestki od wisien i worek. Prezes ministrów włożył worek i pestki do skrzynki, zamknął na kłódkę i opieczętował czerwonym lakiem, a na wierzchu napisał po łacinie Corpus Delicti. Bo tak już jest przyjęte, że jak ktoś czegoś sam nie wie i nie chce, żeby inni wiedzieli, to pisze po łacinie. Nazajutrz minister wojny składał pożegnalny raport, a Maciuś Lalka nic nie powiedział, tylko salutował. I na wszystkich rogach ulic wywieszono ogłoszenia, że ludność stolicy może spokojnie pracować, bo król Maciuś codziennie w otwartym samochodzie wyjeżdżać będzie na spacer.